Drodzy braterstwo, witam wszystkich na dzisiejszym zebraniu. W dniu dzisiejszym zechcę kontynuować wykład, który rozpocząłem 2 tygodnie temu na temat cierpliwości, czyli na temat biblijnej hipomone, tłumaczonej najczęściej w Biblii Gdańskiej jako cierpliwość, oznaczającej w rzeczywistości wytrwałość, czyli nie mówimy o cierpliwości w tym potocznym użyciu współczesnego języka polskiego, ale w znaczeniu wytrwałości, tak zresztą jak w wielu przykładach współczesnych, to nie, tam gdzie Biblia Gdańska używa słowa cierpliwość, tłumacze używają już słowa wytrwałość, bo o tą zaletę charakteru chodzi nam o wytrwałość, a nie tutaj o tą cierpliwość w znaczeniu nieskwapliwości, bo i taka zaleta charakteru też istnieje, zwana nieskwapliwością. To, że ktoś właśnie nie śpieszy się do gniewu i nie denerwuje się w sytuacjach, które są denerwujące i w naturalny sposób prowadzą do rozdrażnienia, to i taka drugorzędna zaleta charakteru istnieje. I to, co ludzie zazwyczaj rozumieją przez cierpliwość, to właśnie jest nieskwapliwość, a my mówimy o wytrwałości. Więc przypomnę jeszcze raz definicję z poprzedniego wykładu, że cierpliwość, czyli ta wytrwałość, jest to siła charakteru, dzięki której przez wytrwałość wśród radośnie znoszonych przeciwności idziemy do przodu i wzmacniamy samokontrolę w dobrym postępowaniu. Tak? Jeszcze raz czytam. Siła charakteru, cierpliwość to siła charakteru, dzięki której przez wytrwałość wśród radośnie znoszonych przeciwności idziemy do przodu i wzmacniamy samokontrolę w dobrym postępowaniu. Po co w ogóle taka zaleta człowiekowi jest potrzebna, jak wytrwałość? Bo wytrwałość, czyli ta nasza cierpliwość wraz z samokontrolą składają się na moc charakteru, dają ten przymiot charakteru, który nazywamy mocą, bo samokontrola jest umiejętnością rządzenia samym sobą w dobrym postępowaniu. Wytrwałość jest umiejętnością trwania w dobrym postępowaniu, wtedy, gdy jest ciężko, gdy pojawiają się trudności i sytuacja robi się naprawdę trudna, to potrzebna jest wytrwałość. Więc po co nam cierpliwość? Czy nie wystarczyłaby nam samokontrola? No, samokontrola byłaby wystarczająca sama w sobie, gdyby w naszym życiu nie było trudności. Gdyby w naszym życiu nie pojawiały się trudne okoliczności, to wtedy samokontrola byłaby wystarczająca, wystarczałaby sama w sobie do tego, byśmy mogli odpowiednio rządzić sami sobą, ale gdy przychodzą na nas chwile trudne, to taka ta umiejętność rządzenia sobą w dobrym postępowaniu, która jest wystarczająca w zwykłych okolicznościach życia, wtedy już sama nie daje rady i potrzebuje właśnie wsparcia ze strony cierpliwości, czy tej naszej wytrwałości, która nazywana jest bardziej muskularnym bratem samokontroli. Ostatnio podawałem kilka przykładów, przykład Ioba, przykład także innych ludzi, tego Horatio Spafforda wspominałem, i wspominałem też o pewnym staruszku, który wraz ze swoją żoną znaleźli się w bardzo ciężkiej życiowej sytuacji, kiedy groziła im bezdomność, utrata domu, pomimo tego, że byli ludźmi bogobojnymi, którzy starali się Bogu służyć całe swoje życie, i też podawałem to jako przykład, że wtedy, w tych trudnych okolicznościach swojego życia, oni nie porzucali swojego dobrego postępowania i swojej ufności w Boga, którą żywili całe życie, chociaż wydawało się, mogło się wydawać, że Bóg się nimi nie zajmuje, że ich porzucił, skoro znaleźli się w takiej sytuacji, ale oni, czy przynajmniej ten staruszek, który się tutaj wypowiada, miał tą wytrwałość rozwiniętą i nie chciał rezygnować z dobrego postępowania, pomimo tego, że piętrzyły się coraz większe trudności, sytuacja była beznadziejna. Nie czytałem wtedy tą historię tak, jak brat Russell przedstawia ją w Strażnicy w przedruki, strona 746. Nie miałem wtedy tej drugiej strony, bo mi się źle wydrukowało, dlatego dzisiaj chciałbym tą historię przeczytać jeszcze raz, byśmy mogli kompletną, całą usłyszeć i zobaczyć ten dobry przykład wytrwałości czy też cierpliwości w akcji, jak ona w rzeczywistości działa i jak się przejawia. W tajemniczy sposób tytuł tego krótkiego artykułu. Nie, powiedział prawnik, nie poprowadzę pańskiej sprawy przeciwko temu człowiekowi. Może pan wynająć kogoś innego, by przejął tę sprawę, albo może pan wycofać swoje roszczenia, jak tam się panu podoba. Prawdopodobnie można by zarobić na niej trochę pieniędzy, ale tak jak pan wie, pochodziłyby one ze sprzedaży tej małej chatki, jaką zajmuje ów człowiek i nazywa ją domem. Ale ja w żaden sposób nie chcę mieć udziału w tej sprawie. Przypuszczam, że starzec musiał bardzo błagać, by mu odpuścić. No cóż, tak, błagał. A pan? A ja nie odezwałem się do niego ani słowem. Ach, więc to on cały czas mówił. A pan co robił? Wydaje mi się, że uroniłem kilka łez, ale on nie wypowiedział do mnie ani słowa. No cóż, czy wolno mi z całym szacunkiem zapytać, do kogo się tak zwracał, że pan to słyszał? Do wszechmogącego Boga. Ale w ogóle nie po to, bym ja to słyszał. Widzi pan. Tu prawnik położył prawą stopę na lewe kolano i zaczął masować sobie dolną część nogi, jak gdyby chciał pomóc sobie w zwięzłym przedstawieniu sprawy. Widzi pan, z łatwością znalazłem ten domek, zapukałem do uchylonych zewnętrznych drzwi, ale nikt mnie nie usłyszał, więc wszedłem do małego holu i przez szczelinę kolejnych drzwi zobaczyłem bardzo przytulny salon. W nim, na łóżku, z siwą głową wysoko na poduszkach, klęczała starsza pani. Właśnie miałem zapukać, kiedy wyraźnym głosem powiedziała: chodź, ojcze, zacznij teraz, jestem gotowa. I zaraz obok niej na kolana uklęknął siwowłosy starzec, jak na oko sporo starszy od swojej żony, więc nie mogłem wtedy zapukać. Zaczął się modlić. Na początku przypomniał Bogu, że wciąż są jego posłusznymi dziećmi, matka i on. I bez względu na to, co uzna za stosowne przywieść na nich, nie powinni się buntować przeciwko jego woli. Oczywiście będzie im bardzo ciężko zostać bezdomnymi w ich podeszłym wieku, a zwłaszcza w sytuacji, gdy matka jest tak chora i pozbawiona sił. Ale mimo to widzieli już w swoim życiu smutniejsze rzeczy nawet od tego. Następnie przypomniał Bogu, jak odmiennie wszystko mogłoby wyglądać, gdyby Bóg zachował przy życiu chociaż jednego z ich chłopców. I wtedy jego głos jakby się trochę załamał, a chuda biała dłoń wysunęła się spod kapy i delikatnie pogładziła jego siwe włosy. Potem przeszedł do tego, że nic nie mogłoby być tak ciężkie, jak rozstanie z ich trzema synami, chyba że matka i on zostaliby rozdzieleni od siebie. Jednak na koniec zaczął pocieszać się myślą, że drogi Bóg wie o tym, że to nie z jego winy matce i mu grozi obecnie utrata ich drogiego domu, co pociągnie za sobą żebranie i przytułek dla ubogich, od trafienia do którego modlą się, by Bóg ich wybawił, jeśli byłoby to zgodne z jego wolą. A potem zaczął cytować całe mnóstwo obietnic dotyczących bezpieczeństwa tych, którzy pokładają swoją ufność Bogu. Tak, powiedziałbym, że bardzo błagał. W rzeczy samej był to najbardziej przejmujący apel, jaki kiedykolwiek słyszałem. A na koniec modlił się o Boże błogosławieństwo dla tych, którzy mają zażądać sprawiedliwości. Prawnik masował dolną część swojej nogi w milczeniu przez chwilę lub dwie, a potem kontynuował wolniej niż wcześniej. I wydaje mi się, że wolałbym sam już dziś pójść do przytułku dla ubogich, niż splamić moje serce i ręce krwią takiej sprawy sądowej jak ta. Boi się pan udaremnić modlitwę tego starca? Zapytał klient. Ależ proszę pana, jej nie można udaremnić, powiedział prawnik. Ona nie daje żadnej możliwości na to, by ją udaremnić. Starzec, chociaż nie pozostawił wątpliwości co do tego, jakie są jego życzenia w tej sprawie, poddał ją woli Bożej, stwierdziwszy, że powiedziano nam, iż mamy powierzać prośby nasze Bogu, ale ze wszystkich próśb, jakie słyszałem, ta przebija wszystkie. Rozumie pan, mnie samego uczono tego w dzieciństwie i nie jestem pewien, po co posłano mnie tam, bym usłyszał tę modlitwę, ale oddaję niniejszą sprawę. Klient, wiercąc się nerwowo, powiedział: Żałuję, że powiedział mi Pan o modlitwie tego starca, ponieważ chcę pieniędzy, jakie to miejsce mogłoby mi przynieść. Ale kiedy byłem młody, mnie też uczono zasad Biblii i bardzo nie chciałbym postąpić wbrew takiej przemowie, o jakiej mi Pan tu opowiada. Żałuję, że usłyszał Pan z niej jakiekolwiek słowo, a następnym razem nie słuchałbym próśb nieprzeznaczonych dla moich uszu. Prawnik się uśmiechnął. Mój drogi Panie, znowu się Pan myli. Ona była zamierzona dla moich uszu, a także dla Pańskich uszu, i to sam Bóg Wszechmogący tak zamierzył. Pamiętam, że moja stara matka zwykła śpiewać pieśń o tym, że Bóg działa w tajemniczy sposób. No cóż, moja matka też ją śpiewała, powiedział klient, obracając palcami papiery sądowe w swojej dłoni. Jeśli Pan chce, może Pan wpaść rano do tego starca i powiedzieć matce i jemu, że roszczenie do jego domu, z którym wystąpiłem, zostało zaspokojone. W tajemniczy sposób, dodał prawnik, uśmiechając się. Tak w pełni wygląda ta historia tego starca i jego żony, której nie udało mi się w pełni przeczytać za pierwszym razem, 2 tygodnie temu, która właśnie pokazuje nam tutaj cierpliwość w działaniu, tą jego wytrwałość, trwanie w dobrym postępowaniu, trochę podobnie do Ioba, który też nie chciał porzucić swojego złego postępowania, gdy wszystko mu się zwaliło na głowę. Tak samo ci staruszkowie nie porzucali swojego dobrego postępowania pomimo beznadziejnej sytuacji. Wydawałoby się, że beznadziejnej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Przy okazji jest ten starzec dobrym przykładem modlenia się, tego jak powinny wyglądać nasze modlitwy, nasze prośby do Boga, w których to przedstawiamy swoją ufność w Boga, tak jak i on czynił swoje poddanie i posłuszeństwo. Przedstawiamy swoje prośby, ale poddajemy wszystko pod wolę Bożą, jemu zostawiając decyzję, bo nasze prośby, czy są najlepsze dla nas, nie zawsze jesteśmy w stanie określić. Nam może się wydawać, że rzecz, której pragniemy, jest dla nas dobra, a Bóg w swojej większej mądrości może widzieć, żeby nam zaszkodziła, więc najlepiej jemu zostawić jest decyzję ostateczną co do tego, czy należy nam przyznać daną rzecz, o którą prosimy, która wydaje nam się być dobra i pożyteczna dla naszego chrześcijańskiego życia, czy też nie. Ostatnio mówiliśmy właśnie o cierpliwości, skończyłem na przeciwieństwach cierpliwości, więc dzisiaj zechcę zacząć od wspomnienia o wypaczeniach cierpliwości. Tak jak każda zaleta charakteru, i ta może zostać wypaczona. Wypaczenie to jest coś, co ma pozory czegoś innego, a w rzeczywistości tym czymś innym nie jest. I tak na przykład wypaczeniem cierpliwości jest nierozsądna i niebiblijna uporczywość. Upór, dążenie do celu po trupach, tak moglibyśmy to powiedzieć. I nie jest to właściwa cierpliwość. Jeżeli naruszane są zasady sprawiedliwości, zasady miłości, to nie jest to biblijna cierpliwość. Taka wytrwałość jest szkodliwa zarówno dla tego, kto ją praktykuje, a także i dla wszystkich, z którymi wchodzi taka osoba w kontakt, dokonuje spustoszenia w charakterze i ustawicznie narusza dobre zasady. A takie właśnie wypaczenie cierpliwości łatwo jest uznać za cierpliwość, bo ktoś taki rzeczywiście jest wytrwały w swoim postępowaniu. Nie daje się odwieść od swojego postępowania, nie porzuca obranego przez siebie kursu, nie zmienia go, ale brakuje mu jednej rzeczy. By być zaletą charakteru, cierpliwość musi się przejawiać przez wytrwałość w dobrym postępowaniu. Tu z akcentem na słowo dobrym. Jeżeli ktoś jest wytrwały w złym postępowaniu, no to niestety nie praktykuje biblijnej cierpliwości, tylko praktykuje wadę będącą wypaczeniem cierpliwości, zwaną uporem. Jeżeli niektórzy są wytrwali, a inni są uparci. Jeżeli mówimy, że ktoś jest wytrwały, to mamy wtedy na myśli coś pozytywnego. Gdy mówimy, że ktoś jest uparty, no to mówimy wtedy o wadzie. A różnica między upartością a wytrwałością jest tylko w kierunku, moglibyśmy powiedzieć, bo upartość przejawia się w złym postępowaniu, że ktoś jest uparty, a wytrwałość przejawia się w dobrym postępowaniu, że ktoś trwa w dobrym postępowaniu. Trwanie w złym postępowaniu nie jest biblijną cierpliwością, nie jest wyższą, pierwszorzędną zaletą charakteru, jest jej wypaczeniem i prowadzi do zła, bo kogoś takiego ciężko jest zawrócić z tego złego postępowania, tego, kto ma taką właśnie to wypaczenie cierpliwości, taką złą, niebiblijną wytrwałość, bo on trwa w złym postępowaniu i nie można go od tego odwrócić, nie można go od tego odwieść. Teraz chwilę chciałbym powiedzieć coś o funkcjach cierpliwości. Funkcją cierpliwości taką ogólną jest wspieranie samokontroli, bo dzięki samokontroli rządzimy sami sobą, swoim postępowaniem, a cierpliwość ma za zadanie wesprzeć naszą samokontrolę w trudnych chwilach naszego życia. W związku z tym, że cierpliwość jest tak bliska samokontroli, to ma takie same funkcje jak i samokontrola. Jej pierwszą funkcją jest rozwijanie do dobrych cech charakteru. Chrześcijanin w trakcie swojego życia musi rozwijać swój charakter. Wszyscy o tym wiemy. A żeby rozwijać swój charakter, no to trzeba rozwijać między innymi tutaj dobre zalety. Te, które mamy w jakimś tam szczątkowym, niewielkiej części, w niewielkiej mierze, to trzeba pogłębiać, czynić je jeszcze pełniejszymi, a być może pewnych zalet to nam w ogóle brakuje, to wtedy trzeba praktycznie od zera zaczynać pracę. Człowiek, który ma osiągnąć życie wieczne, nawet na poziomie tym ziemskim, musi mieć rozwinięty pełny charakter, czyli musi mieć rozwinięte każdą, absolutnie każdą zaletę charakteru w sobie i to w jakiejś wystarczającej mierze, nie w jakiejś tam szczątkowej, śladowej mierze, tylko właśnie w sporej mierze, takiej, jaka jest potrzebna do tego, by ludzie mogli w harmonii, w sprawiedliwości żyć między sobą i w odpowiednich relacjach z Bogiem na wieki wieków. Więc żeby rozwijać dobre zalety, trzeba umieć rządzić swoim postępowaniem. Trzeba właśnie mieć tą samokontrolę, czyli umieć postępować, rządzić sobą w dobrym postępowaniu, bo to jest samokontrola. No i potrzebna jest cierpliwość, żeby w trudniejszych chwilach swojego życia nie porzucić tego dobrego postępowania. Więc dzięki samokontroli jesteśmy w stanie rozwinąć w sobie dobre cechy charakteru, których potrzebujemy. To jest duża część naszej pracy nad naszym usposobieniem. Drugą częścią tej pracy to jest niszczenie naszych wad, bo nie tylko brakuje nam dobrych zalet charakteru, ale najczęściej to chyba tak działa, że nie ma pustki w naszym charakterze, że jeżeli nie mamy danej zalety, to często powiedziałbym, zapewne mamy przeciwstawną jej wadę. Tak, bo jak komuś brakuje, weźmy zalety pracowitości, no to najczęściej nie ma tam pustki, że nie ma nic, tylko jest jej wada lenistwo. Czy jak komuś brakuje zalety zwanej szczodobliwością, no to na jej miejscu też nie ma pustki, tylko jest wada zwana skąpstwem. Więc wady trzeba niszczyć. A żeby niszczyć swoje wady, które przecież cały czas próbują przejmować kontrolę nad naszym postępowaniem i nim kierować, trzeba umieć rządzić samym sobą, czyli trzeba mieć samokontrolę. A samokontrola od czasu do czasu potrzebuje wsparcia. Trzeba mieć jeszcze tą taką nakładkę na samokontrolę, do coś, co zapewnia dodatkową siłę, dodatkową moc w trudnych warunkach, a tym czymś jest właśnie cierpliwość. I kolejna funkcja samokontroli i jednocześnie cierpliwości to jest ograniczanie dobrych, lecz nieodpowiednich cech. Tak to może brzmi dziwnie, abstrakcyjnie. Chodzi o nasze pewne cechy, nazywamy je w literaturze prawdy niższymi, pierwszorzędnymi łaskami, które nie są złe same w sobie pod warunkiem, że są utrzymywane w ryzach. Bo są rzeczy grzeszne i one są zawsze złe, w jakiejkolwiek mierze by się nie znajdowały w nas, nawet w niewielkiej to są złe, ale są inne cechy, które mamy, inne pragnienia, które posiadamy, które pod warunkiem, że są kontrolowane, trzymane w ryzach, nie są wcale złe same w sobie i to Bóg nam je zaszczepił. Są to cechy, które są nam zaszczepione, w organach naszego mózgu się znajdują. Być może dzisiaj u nie wszystkich się wszystkie znajdują, ale trzeba pamiętać, że jesteśmy ponad 6000 lat od upadku człowieka i przez nieodpowiednie postępowanie przodków niektóre cechy uległy zatarciu całkowitemu lub prawie całkowitemu u wielu członków naszej ludzkiej rasy. Dlatego niektórzy pewnych rzeczy wrodzonych przez Boga, wszczepionych w mózg naszego praojca Adama nie posiadają. Więc jeżeli ktoś kiedyś studiował zalety charakteru, łaski naszego charakteru, była kiedyś teraźniejsza prawda, która była cała temu poświęcona, przedstawiała pierwszorzędne wyższe, pierwszorzędne niższe, drugorzędne, trzeciorzędne w postaci tabel, zestawień, z wyjaśnień. Jeżeli ktoś kiedyś się temu przyglądał, to wie, o czym mówię, jeżeli ten temat zbadał. I właśnie wśród niższych, pierwszorzędnych łask charakteru mamy coś takiego jak zamiłowanie do odpoczynku. Podam na przykładzie, to będzie nam łatwiej zrozumieć. Zamiłowanie do odpoczynku. No, że człowiek lubi sobie odpocząć. No, zgodzimy się, że pomimo 6000 lat upadku, ponad 6000, wciąż większość ludzi tą cechę przejawia. Są tacy ludzie, którzy mają tą cechę zatartą i którzy nie są w stanie spokojnie usiedzieć. Nazywamy ich różnego rodzaju holikami tutaj, bo mamy pracoholików, tutaj właśnie to najczęściej można powiedzieć, że to ten rodzaj holizmu tutaj będzie w tym przypadku. Pracoholizm polega na tym, że ktoś nie może odpoczywać, musi non-stop pracować, bo jak nie ma czegoś do wykonania, to się źle czuje, coś go nosi. No ale to jest wciąż dużo rzadszy przypadek. To zamiłowanie do odpoczynku jest dobrą cechą, pod warunkiem, że jest trzymane w ryzach, bo Bóg tak zamierzył, by człowiek i odpoczywał. Nie by tylko non-stop pracował, dał Żydom sabat, nakazał im wręcz odpoczywać, żeby dzięki temu mogli się oderwać od codzienności, a skupić bardziej na rzeczach duchowych. I dlatego człowiek potrzebuje to odpoczynku, bo inaczej zatraci się w codzienności, inaczej zakopie siebie i swoje talenty w ziemi, tak jak to nasz Pan w różnych przypowieściach pokazywał. Więc ta cecha jest dobrą cechą, jeżeli jest trzymana w ryzach. Czyli jeżeli pozwalamy jej praktykować, działać w dobrej mierze, w rozsądnej mierze, bo jeżeli nie kontrolujemy jej i nie ograniczamy poprzez samokontrolę i cierpliwość, no to wtedy ona się rozrasta i prowadzi nas do lenistwa. Stajemy się wtedy ludźmi leniwymi, którzy praktycznie żyją po to, by odpoczywać, by się relaksować, a nie taki cel jest życia. Człowiek ma odpoczywać po to, by nabierać sił do dalszej pracy, po to, by podczas tego odpoczynku mógł zająć się innymi rzeczami, duchowymi rzeczami, czy innymi słowy, czy chcę powiedzieć, że człowiek nie żyje po to, by odpoczywać, ale odpoczywa po to, by mógł dalej żyć, no i żeby żyć na wyższym duchowym poziomie, by nie tylko ziemskimi rzeczami się zajmować. Więc to zamiłowanie do odpoczynku, tak jak wiele innych niższych, pierwszorzędnych łask charakteru, jest dobre, o ile jest trzymane w ryzach. A tutaj powiedziałbym, że zło, całe albo prawie całe zło na tym świecie bierze się z tego, że Ludzkości jako takiej nie udało się utrzymać w ryzach niższych, pierwszorzędnych zalet charakteru, które zamiast być kontrolowane przez wyższe, czyli przez takie jak wiara, nadzieja, miłość, cierpliwość, pobożność, braterskość, to wymknęły się te niższe spod kontroli i zaczęły kontrolować postępowanie człowieka. Stąd biorą się wszelkiego rodzaju wady i złe rzeczy. Zło i grzech na tym świecie się potęguje przez to, że właśnie niższe, pierwszorzędne rządzą człowiekiem, a nie wyższe. Więc funkcją samokontroli jest ograniczanie tych dobrych cech, które mogą być do niektórych rzeczy nieodpowiednie i dlatego muszą być trzymane w ryzach. No i oczywiście czwarta funkcja, bo te trzy pierwsze dotyczyły nas samych, dotyczyły tej osoby, która przejawia samokontrolę i cierpliwość, bo to w sobie samym rozwijamy dobre cechy, w sobie samych niszczymy wady i w sobie samych ograniczamy nasze różne wszczepione nam przez Boga cechy, które należy trzymać w ryzach, ale nasze życie nie ma ograniczać się tylko do nas samych, są jeszcze inni wokół nas. I funkcją samokontroli jest też czynienie dobra na rzecz naszych bliźnich. Bo by czynić dobro na rzecz innych, to trzeba umieć rządzić samemu z sobą. A w trudniejszych chwilach ta umiejętność rządzenia samym sobą musi utrzymać wsparcie od właśnie cierpliwości. Więc cierpliwość ma te same cztery funkcje, które miała i samokontrola. Cierpliwość jest tą dodatkową umiejętnością ponad samokontrolę, umiejętnością radosnego znoszenia przeciwności i trwania w dobrym postępowaniu. Tutaj można by różne ilustracje tego podawać. Jedną z takich ilustracji jest właśnie pociąg ciągnięty, długi towarowy pociąg ciągnięty przez lokomotywę, który gdy jedzie w płaskim terenie, to jedna lokomotywa jest wystarczająca, by ten pociąg wprawiać w ruch, ale jeżeli zaczyna teren iść pod górę, to jedna lokomotywa już może nie mieć takiej siły. Co wtedy robią ludzie? Doczepiają drugą lokomotywę i o sile dwóch lokomotyw ten długi towarowy pociąg jest w stanie wyjechać pod górę. I tak można by powiedzieć, tej funkcję drugiej lokomotywy pełni w naszym życiu cierpliwość, czyli wytrwałość. Jeżeli jesteśmy wytrwali, to idziemy do przodu, rozwijamy się, nie porzucamy dobrego postępowania wtedy, kiedy robi się trudniej. Jeżeli mamy samokontrolę, to potrafimy rządzić sami sobą w dobrym postępowaniu w normalnych warunkach. Do tego trzeba też dążyć i powiedziałbym, jak na dzisiejsze czasy, samo to już jest dużym osiągnięciem, bo niewielu ludzi posiada samokontrolę w jakimś większym zakresie potrzebnym do tego, by dobrze postępować w swoim życiu, posiadają rozwiniętą. A jeszcze potrzebna jest cierpliwość, ta dodatkowa umiejętność trwania w dobrym postępowaniu, kiedy robi się trudniej. Więc sama cierpliwość potrafi podtrzymać takie dobre postępowanie w trudnych sytuacjach, kiedy do samokontroli dokłada umiejętność radosnego znoszenia przeciwności. Więc to jest ta rola cierpliwości, by podtrzymywać samokontrolę. Możemy powiedzieć, że jako składniki mocy samokontrola i cierpliwość są towarzyszkami, razem działającymi. Samokontrola działa samodzielnie, gdy nie ma trudności, a cierpliwość razem z samokontrolą, gdy pojawiają się te trudności. Biblia ukazuje nam cierpliwość jako tą łaskę finalizującą, dokańczającą, bowiem ostatecznie to od niej zależy to, czy staniemy się zwycięzcami, czy też nie. Odczytam werset z Żydów 10:36, list apostoła Pawła do Żydów 10:36, gdzie czytamy takie słowa: potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Analizowałem ten werset w pierwszym wykładzie, teraz go tylko odczytam. że wytrwałość jest nam potrzeba, abyśmy mogli dostąpić spełnienia obietnicy, obietnicy zwycięstwa w naszym życiu, obietnicy otrzymania życia wiecznego. By jej dostąpić, potrzebna jest nam wytrwałość, potrzebne jest nam trwanie w dobrym postępowaniu, bo w wypełnianiu woli Boga trzeba trwać, a nie tylko wykonywać ją przez pewien czas, a później porzucić, to wtedy nie będzie zwycięstwa. Ci, którzy tylko szli z Bogiem wiernie przez jakiś czas w swoim życiu, ostatecznie zwycięzcami wcale nie zostają, bo w tym trzeba wytrwać. Tutaj jest łaską finalizującą, czy też łaską dokańczającą nasze duchowe życie. Jakbyśmy się chcieli zastanowić nad korzyściami wynikającymi z cierpliwości, to są one bardzo podobne do tych korzyści, które wynikają z posiadania samokontroli, bo to są składniki mocy charakteru, które wzajemnie się wspierają i wzajemnie się przenikają. Można by zacytować werset z Przypowieści Salomonowych, 25 rozdział, 28 werset. Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru. Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, czyli nad czym nie ma mocy? No nad swoim usposobieniem. Duch jest używany i w użyciu biblijnym, a nawet w użyciu potocznym przez ludzi używany jest w znaczeniu usposobienia. Jeżeli ludzie mówią, że ktoś ma niespokojnego ducha, albo że niespokojny duch się w kimś ciska, to znaczy, to mówią wtedy o usposobieniu tej osoby. Więc mąż, który nie ma mocy nad swoim usposobieniem, jest jako miasto rozwalone bez muru. I tutaj odwołanie jest do starożytnych, a nie tylko starożytnych, średniowiecznych zwyczajów, kiedy to miasta były otaczane murami. Dzisiaj już się tego nie czyni, bo dzisiaj jest, to byłoby rzeczą bezsensowną otaczać miasta murami, które kiedyś miały funkcję obronną. Przy dzisiejszej technice wojennej to takie mury bardzo łatwo jest zniszczyć ogniem artylerii, czy też ogniem rakiet, nawet z jeszcze większej odległości, więc żadne zabezpieczenie. Ale dopóki artyleria się nie rozwinęła, to mury były bardzo dobrym zabezpieczeniem przed atakiem, bo jeżeli miasto zostało zaatakowane i zdobyte, no to takie miasto było niszczone, rozwalane. Więc miasto otoczone murem mogło się oprzeć przed atakiem, a miasto bez muru było raczej skazane na porażkę. Bo w mieście otoczonym murem nawet stosunkowo nieliczny oddział mógł się bronić przed znacznie silniejszym przeciwnikiem. Natomiast w mieście bez muru to obrońcy musieliby być sami liczniejsi od atakujących, to dopiero wtedy mieliby szansę na zwycięstwo. No ale to oczywiście wtedy w takiej sytuacji to nikt by takiego miasta nie atakował. Zawsze tak było, że atakujący w praktyce posiadali przewagę liczebną, więc mur był tym czymś, co umożliwiało obrońcom odparcie ataku. Moglibyśmy powiedzieć, że w przypadku naszego usposobienia to takim właśnie murem jest samokontrola. Ona daje nam moc nad naszym duchem, bo możemy odwrócić ten werset, który mówi, że mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru. I możemy powiedzieć, że mąż, który ma moc nad duchem swoim, nie jest jako miasto rozwalone bez muru, lecz jest jako miasto stojące, niezniszczone z murem. Bo samokontrola jest tym murem, który umożliwia odparcie ataku i sprawia, że nasze usposobienie nie ulega zniszczeniu. Bo jeżeli potrafimy rządzić sami sobą w dobrym postępowaniu, no to nasze usposobienie nie ulega zniszczeniu. Bo jeżeli ktoś źle postępuje, nie rządzi sobą w dobrym postępowaniu, w związku z tym oddaje się złemu postępowaniu, no to jego usposobienie robi się coraz gorsze. Czyli innymi słowy jest niszczone. Tak jak to miasto, które było zdobywane, podlegało zniszczeniu. Więc samokontrola sprawuje tą funkcję muru, a co robi nasza cierpliwość? A nasza cierpliwość sprawia, że ten mur staje się grubszy, mocniejszy, potężniejszy. Im grubszy, im wyższy był mur w przeszłości, gdy miasta były otaczane murami, tym większa szansa na odparcie ataku. Bo już nawet w starożytności, jak jeszcze nie było artylerii takiej właściwej, to już były wyrzutnie pocisków zwane katapultami i też ciężkie głazy olbrzymie wyrzucano na odległość i one uderzały w ten mur. Jeżeli mur nie był gruby, no to można było go zniszczyć. A im grubszy był taki mur, tym trudniej było go zniszczyć. A im wyższy był mur, tym trudniej było się na niego wdrapać, bo w tamtych czasach to właśnie przystawiano długie drabiny, bo trzeba było się dostać na wierzch tego muru, żeby zdobyć miasto, czy też budowano wieże oblężnicze, z których można było też właśnie wejść na mur. Ci, którzy oglądali jakieś filmy wojenne o czasach starożytnych czy średniowiecznych, to na niejednym filmie widzieli, w jaki sposób atak na ówczesne miasta wyglądał, więc możemy powiedzieć, że cierpliwość jest tym, co zwiększa grubość tego muru i na dodatek jeszcze go podwyższa, czyli tym trudniej jest wtedy zniszczyć takie usposobienie, bo ktoś taki nie tylko w normalnych okolicznościach życia rządzi sobą w dobrym postępowaniu, ale także potrafi trwać w tym dobrym postępowaniu wtedy, kiedy robi się naprawdę trudno w jego życiu. Więc taka jest korzyść z posiadania cierpliwości, że nie tracimy dobrych zalet charakteru, które posiadamy, które przynieśliśmy ze sobą na ten świat albo które udało nam się rozwinąć w naszym dotychczasowym życiu. Moglibyśmy teraz popatrzeć na inny werset z przypowieści, 16 rozdział, a 32 werset, który mówi, że kto panuje sercu swemu, lepszy jest, niżeli ten, co dobył miasta. I tu w tej chwili mówimy o tam wcześniej była mowa o bronieniu miasta, a teraz będzie mowa o zdobywaniu miasta. Że kto panuje sercu swemu, czyli kto panuje nad swoim tutaj usposobieniem, jest lepszy ten, niż co dobył miasto. I tutaj szczególnie mamy na myśli tym naszym sercem, pod naszym sercem nasze pragnienia, nasze uczucia i to w szczególności te złe, bo tutaj pod nasze naturalne serce i umysł jest jako miasto, a one są zdeprawowane i tutaj kładziemy nacisk na tą część właśnie zdeprawowaną, którą trzeba zdobyć. W przeszłości, zresztą po dziś dzień powiemy, zdobywcy cieszyli się sławą. Byli uważani za wielkich, zacnych ludzi. Historia sławy różnych wielkich zdobywców w przeszłości, Aleksandra Wielkiego i jemu podobnych, którzy dokonywali wielkich podboi. A tutaj mamy porównanie w Biblii, że ten, kto panuje nad swoim zdeprawowanym usposobieniem, kto potrafił nad nim zapanować, to jest lepszy od tego, co zdobył miasto, czy zdobył miasta w liczbie mnogiej. Czy jest lepszy od tego, kogo ludzkość z cielesnego punktu widzenia uważa za wielkiego. Ktoś taki uznawany jest za lepszego, bo rzeczywiście dokonał rzeczy znacznie trudniejszej. Dużo łatwiej jest zdobyć jakieś miasta, podbić nawet całe narody i narzucić im swoją wolę, niż narzucić dobre postępowanie samemu sobie. Łatwiej się panuje nad innymi niż nad samym sobą. Nawet polskie przysłowie mówi, że nic nie jest trudne, dopóki sam nie musisz tego zrobić. Można łatwo komuś powiedzieć, jak mogłeś tego nie zrobić, przecież to proste, miałeś to zrobić i srożyć się nad kimś i jeszcze tu grozić mu sankcjami czy karami, bo nie zrobił tego, a on mógł rzeczywiście się starać to zrobić, bo ten, który nigdy nie próbował tego robić, nie zdaje sobie sprawy, jak trudne może to być do zrobienia. Więc tutaj zdobywanie miast w przeszłości też nie należało do najłatwiejszych rzeczy. Wymagało zgromadzenia pokaźnej armii, użycia odpowiednich środków, wymyślenia czasami jakiegoś planu, czasami sprytnego, chytrego, podstępnego planu. Nie było to łatwą rzeczą wcale, ale nasz Pan poprzez proroka chce podkreślić, że zapanowanie nad samym sobą jest jeszcze trudniejszą sztuką i kto to potrafi, to jest lepszy od takiego właśnie ziemskiego, świeckiego, cielesnego zdobywcy miast. To umożliwia nam samokontrola, zapanowanie nad naszym zdeprawowanym sercem, a cierpliwość umożliwia nam zapanowanie nad naszymi sercami w trudnych chwilach, bo tutaj ta myśl ciągle wraca, ja będę przez cały czas wykładu do niej powracał, do tego właśnie stwierdzenia, że cierpliwość jest tym, co daje nam umiejętność trwania w trudnych chwilach, utrzymania panowania nad naszymi sercami w tych właśnie trudnych momentach naszego życia. No i to jest wielka korzyść. Kolejna korzyść, którą posiadamy z posiadania cierpliwości, czyli jak mówiłem wcześniej o tych funkcjach cierpliwości, że rozwijanie i samokontroli, rozwijanie dobra, to byłoby tutaj to i niszczenie zła w nas samych, no to tutaj widzimy te wersety z przypowieści też o podobnych rzeczach mówią. O ten werset, o kto panuje sercu swemu, lepszy jest, niżeli ten, co dobył miasta, mówi o tej drugiej funkcji samokontroli i cierpliwości, czyli o niszczeniu zła w nas. Tutaj my staramy się to miasto zdobyć, a miasto jest bronione, ono nie jest łatwym łupem, żeby nad nim zapanować, to nasze naturalne serce i umysł jest bronione przez co? No przez tych swoich obrońców, którzy tam siedzą. A któż to taki? Jest to samolubstwo, grzech, błąd i światowość. Znajdują się w tym mieście i starają się bronić tego miasta przed atakiem. Dowodzi nimi szatan, bowiem wykorzystuje ich, a tutaj jego dowódcami są świat i ciało, które wykorzystuje do tego. Więc to miasto musi być naszego serca oblegane. Oblężenia podejmuje się nasz Pan i także ma tutaj cztery oddziały atakujące. Walczy przy użyciu prawdy, sprawiedliwości, miłości i myślenia w duchowy sposób. I tak, prawda atakuje błąd i musi zwyciężyć ten błąd w naszym umyśle, błąd, który naturalnie tam siedzi. Sprawiedliwość atakuje grzech, bo grzech jest przeciwieństwem sprawiedliwości. Każdy grzech jest naruszeniem sprawiedliwości. Miłość atakuje samolubstwo, a myślenie w duchowy sposób atakuje światowość, bo światowość jest tutaj myśleniem w sposób światowy, świecki, cielesny, co jest przeciwieństwem do myślenia w duchowy sposób. Bronią używaną przez naszego Pana w tym ataku i tą bronią, którą my, walcząc w jego armii, musimy używać, jest Słowo Boże. Dzięki niemu musimy prowadzić atak, bo to jest nasza broń. Tak jak zresztą mówi apostoł nam Paweł, że weźcie miecz ducha, którym jest Słowo Boże. To Słowo Boże jest tym mieczem, a miecz jest właśnie bronią. Więc czas walki jest długi, bo aż do końca życia burzymy mur nieprawości, burzymy domy w tym mieście, czyli nasze wady i zabijamy żołnierzy grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, czyli nasze złe myśli. Jakie te złe cechy nasze zdeprawowane, naturalne serce generują. Cierpliwość uaktywnia się wtedy, kiedy pojawiają się trudności, kiedy samokontrola nie radzi sobie sama, gdy nie jest w stanie zgromadzić wystarczającej sile pozostałych cech charakteru. Cierpliwość umożliwia nam właśnie utrzymanie panowania nad naszymi sercami w trudnych chwilach. No i trzecią korzyścią z posiadania cierpliwości jest to, że dzięki niej idziemy do przodu. Nasza uwaga nie zostaje odwrócona od czynienia dobra i rozwijania dobra w nas samych, ani nie zostaje skierowana na czynienie zła, gdyż cierpliwość zapobiega temu. Dzięki cierpliwości idziemy do przodu, pomimo pokus do duchowego lenistwa i bezczynności, bo takie pokusy też oddziałowują na wielu z nas do duchowego lenistwa i bezczynności. I dzięki samokontroli wspieranej przez cierpliwość możemy takim pokusom się odeprzeć. Tutaj cierpliwość nam to umożliwi w tych trudnych chwilach. Będzie potrzebna w trudnych chwilach. Nie może nas opanować stagnacja w duchowych sprawach, bo w duchowych sprawach są tylko dwie możliwości. Albo można się rozwijać, a jeżeli się ktoś nie rozwija, to znaczy, że się cofa. Nie można stać w miejscu, bo jeżeli przestajemy iść do przodu, to się uwsteczniamy. Można by powiedzieć, że chrześcijanin w swoim życiu jest człowiekiem w małej łódce czy w kajaku, tutaj płynącym pod prąd wartkiej rzeki. Rzeki, która ma silny prąd, kierujący ją w jedną stronę, a my staramy się płynąć pod prąd. No bo takim jest życie chrześcijanina. Jest to człowiekiem, który w wielu aspektach, w wielu częściach swojego życia musi iść pod prąd. Przeciwnie niż idzie większość ludzi w swoim życiu. Dlatego ten obraz płynięcia pod prąd jest dobrym obrazem dla chrześcijanina. Nie tylko w związku z ilustrowaniem samokontroli i cierpliwości, ale tak bardziej ogólnie też. I teraz, jak można posuwać się po takiej rzece, gdy płynie się pod prąd? No, trzeba ciągle wiosłować. Ten, kto ciągle wiosłuje na tyle mocno, by pokonać opór stawiany przez prąd rzeki, który w przeciwną stronę popycha tą łódkę, czółno czy kajak. Ale jeżeli ktoś przestanie wiosłować, to co się dzieje? No to zaczyna się cofać. I to zaczyna się bardzo szybko cofać, więc chrześcijanin musi iść do przodu, musi dobrze postępować w swoim życiu. A pod dobrym postępowaniem to bardzo dużo rzeczy tutaj rozumiemy. Pod dobrym postępowaniem to rozumiemy praktykowanie wszystkich 7 elementów poświęconego życia chrześcijanina. Tak, gdzie mamy badanie Słowa Bożego, czy też studiowanie Słowa Bożego, głoszenie Słowa Bożego, praktykowanie Słowa Bożego, znoszenie przeciwności, czuwanie, badanie samego siebie, modlitwę. Te wszystkie elementy muszą być praktykowane, bo to jest to dobre postępowanie. Nie wolno ich porzucać, bo jeżeli je porzucamy, to właśnie zaczynamy się cofać. Zaczyna się ta duchowa stagnacja, zastój, który sprawia, że ta odległość, którą mamy pokonać, zaczyna się powiększać, bo gdy ktoś płynie tą rzeką pod prąd, no to stara się do jakiegoś punktu dotrzeć. Jakiś dystans go od niego oddziela. Jeżeli płynie, to ten dystans się zmniejsza, a jeżeli przestaje płynąć, to ten dystans się powiększa, bo zaczyna się cofać i jest coraz dalej od swojego celu, jakim jest zwycięstwo w duchowym życiu, a czasu na pokonanie tego dystansu zostaje coraz mniej, bo życie upływa i coraz mniej tego życia mu zostaje, czyli zostaje mu coraz mniej czasu na to, by pracować nad samym sobą, by rozwijać dobre zalety charakteru, by niszczyć złe cechy charakteru w sobie, by ograniczać różne dobre same w sobie, ale takie, które trzeba kontrolować, zalety charakteru, by czynić dobro na rzecz swoich bliźnich. Tak? Tu przypominają mi się słowa apostoła mówiącego, że teraz, póki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Ten czas, życie mija, życie upływa, a pracy coraz więcej się robi, pozostaje do wykonania, jeżeli ktoś się cofa. Dlatego mając samokontrolę, umiemy rządzić sobą w dobrym postępowaniu, czyli praktykować 7 elementów poświęconego życia chrześcijańskiego, a jeżeli mamy cierpliwość, czyli tą wytrwałość, to nie ustajemy w trudnych chwilach i to jest właśnie wielka korzyść z posiadania samokontroli i cierpliwości w naszym życiu, że nie cofamy się, tylko możemy iść do przodu. I czwarta, ostatnia korzyść, o której zechcę wspomnieć, to ostatecznie cierpliwość daje nam taką krystalizację w każdym dobrym słowie i uczynku, że żadna presja trudności czy przeszkód nie może ich przełamać. daje nam taką krystalizację w każdym dobrym słowie i uczynku, że żadna presja trudności czy przeszkód nie może ich przełamać. No bo jeżeli trwamy w dobrym postępowaniu, to nasze zalety charakteru, które nam umożliwiają takie dobre postępowanie, które pobudzają nas do takiego dobrego postępowania, no stają się coraz mocniejsze, czyli to właśnie proces krystalizacji na tym polega, że nasze cechy się umacniają, aż osiągają charakter niezmienny, tak jak kryształ, jak diament, które mają tą właśnie niezmienną konsystencję i są niezniszczalne, przynajmniej w takich, jeszcze do niedawna było to prawdą, że nie można było ich zniszczyć, bo są zbyt twarde, właśnie mają taką niezmienną konsystencję, to taka korzyść jest ze trwania w dobrym postępowaniu, że ostatecznie to postępowanie robi się niezmienne i żadne trudności, żadne ciężkie doświadczenia nie są w stanie chrześcijanina wytrącić wtedy z takiego dobrego postępowania, bo on został już skrystalizowany. To jest, wtedy mówimy, to jest doskonałość. Posiadanie skrystalizowanych wszystkich cech charakteru oznacza, że są one rozwinięte do takiego stopnia, że nic nie będzie w stanie ich pokonać, co jest gwarancją tego, że ktoś taki nigdy nie będzie grzeszył, ale zawsze będzie starał się, zawsze będzie dobrze postępował w swoim życiu w takich warunkach, jakie Bóg dla niego przewidział. Bo tutaj doskonałość ludzka to jest osiągnięcie pewnego poziomu, jaki daje gwarancję dobrego postępowania w warunkach doskonałego życia na ziemi, jakie Bóg przewidział dla człowieka. I człowiek nie będzie poddawany w wiekach przyszłych próbom, które by były trudniejsze do zniesienia dla doskonałego człowieka, więc każdy będzie musiał taki minimalny rozwój osiągnąć, jaki daje gwarancję, że ktoś taki nie zgrzeszy, czyli będzie musiał mieć krystalizację doprowadzoną do punktu koniecznego dla doskonałej natury ludzkiej. I to umożliwia nam właśnie cierpliwość, dlatego wcześniej nazywaliśmy ją łaską, zaletą finalizującą, czyli dokańczającą, bo ona dzięki niej można dokończyć proces swojego rozwoju. Żeby dokończyć proces swojego rozwoju, trzeba trwać w dobrym postępowaniu. Ten proces prowadzi Bóg, udziela wszelkich koniecznych nam doświadczeń, wszelkich okoliczności, które są potrzebne do tego, by w tym dobrym postępowaniu wytrwać. Więc my musimy, Bóg dostarcza nam tych okoliczności, żeby się rozwijać, a my musimy tylko wytrwać, więc jeżeli trwamy, to ten rozwój postępuje do przodu i ostatecznie osiąga swoją metę, swój koniec w postaci dojrzałego, w pełni rozwiniętego charakteru, który Bóg może nagrodzić życiem wiecznym. Taką nadzieję na przyszłość mamy, że do takiego poziomu dojdziemy. Ja braterstwu życzę osiągnięcia takiego poziomu, takiej właśnie krystalizacji cech charakteru, takiej krystalizacji w dobrym postępowaniu, w dobrych słowach, w dobrych uczynkach, jakich żadna presja okoliczności, nawet jak najbardziej nieprzychylnych, z jakimi musielibyśmy się zetknąć, nie przełamie. Sam też chciałbym taki poziom osiągnąć i na tym kończymy. Dziękuję braterstwu za uwagę.